Dzień dobry Państwu. Wojciech Chmielewski, zapraszam na wrześniowe spotkanie w naszej audycji. Na co może liczyć polski Kościół po Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie? Zakończyły się one miesiąc temu, przeszły więc do historii i czy uczestnicy z całego świata coś z nich zapamiętali? Coś, co będzie towarzyszyć im przez całe życie. Przy okazji porównamy papieża Franciszka do Jana Pawła II i zaczniemy od ciszy, która towarzyszyła przyjazdowi papieża Franciszka do Auschwitz. Naszym gościem jest poznański dominikanin, duszpasterz Lednicy, ojciec Wojciech Prus.
To jest tak, że rzeczywiście istnieją różne spojrzenia i różne perspektywy. Ja zupełnie jako uczestnik Światowych Dni Młodzieży nie wiedziałem, że w Auschwitz papież Oświęcimiu nie powiedział ani słowa. Ja nie wiedziałem, co on powiedział przez okno, bo mnie tam nie było. To, co pan cytuje, pokazuje, że pan uczestniczył w tych Światowych Dniach Młodzieży poprzez media. I to, że są media, to jest rewelacja, bo ludzie dzięki temu docierają do tego, co się wydarza i mogą w tym brać udział. Ale to jest zupełnie inaczej, niż się tam jest. Bo jak się tam jest, no to na przykład myśmy byli w takiej grupie tancerzy lednickich, spaliśmy w szkole, liceum numer 6 na Kazimierzu. Było 500 osób. No i to są nasze problemy, tak? To są prysznice, to są toalety, ta młodzież, która mimo tego, że jest zmęczona, że chodzi na próby, bo oni tańczyli, że przemieszczamy się ogromną ilość kilometrów piechotą na Błonia i z powrotem, oni są szczęśliwi. I to jest najważniejsze doświadczenie ich życia. I teraz, czy się cośkolwiek udało, no to jest pytanie, jakby co to znaczy, że coś się udało? Czy my mamy znowu coś wygrać? Jakieś mistrzostwo świata mamy zdobyć? Ktoś nam ma dać medale? Coś ma zostać zasiane? No to jest, jakby nie ma sposobu na to, żeby to zmierzyć. Ja uważam, że Jan Paweł II jest absolutnie genialnym człowiekiem. Papież Franciszek jest genialnym człowiekiem, bo kontynuuje dzieło Jana Pawła II, a geniusz prorocki Jana Pawła II polegał na tym, że on się zorientował, że młodzież potrzebuje przeżycia. Po prostu te słowa do nich trafiają w czwartym rzędzie, w piątym rzędzie, ale zapamiętali wszyscy kanapę. Zapamiętali wszyscy, że trzeba wstać z kanapy i trzeba pójść. Wystarczy. To jest jeden obraz, który został. Wystarczy. Potem będą być może grupy bardziej wyselekcjonowane, tak jak w przypadku apostołów, które przeczytają przemówienia. Myśmy na Jamnej w ramach pobytu lednickiego przeczytali przemówienie, właśnie to o kanapie, i młodzież wybierała symbole. Tak? I oni wypisali wszystkie symbole, przedstawili je w sposób graficzny i to jest niesamowite, bo zostaje. To też pokazuje, jak bardzo papież używa wielu symboli. Jak ten jego język jest naprawdę taki, że łatwo młodzieży jest to zapamiętać. A tak, no, ja się uśmiechałem w czasie Światowych Dni Młodzieży jako uczestnik, bo sobie myślałem, trochę rozumiem papieża Franciszka. A dlaczego? Bo wszyscy mu mówią, jak był wielki Jan Paweł II. No my jesteśmy w tej samej sytuacji, że wszyscy nam mówią, jak był wielki ojciec Jan Góra. No więc tak się uśmiechałem do papieża Franciszka, który no wszedł po takim poprzedniku i teraz musi sobie poradzić i na dodatek jeszcze musi swoją własną nutę zaprezentować. I on dokładnie, on to robi po swojemu. On na przykład, to bardzo mnie uderzyło, no właśnie też jak trochę jako kibica, on nie dialoguje z tłumem. On tego nie ma, on nie ma tej umiejętności. Jan Paweł II był genialny, on potrafił dialogować z tymi tłumami. Papież Franciszek moim zdaniem tego nie ma, natomiast to nie przeszkadza. Na przykład nie ma wyczucia takiego, jak ludzie zaczynają klaskać, on nie wyczekuje do końca, żeby te oklaski wybrzmiały, on wchodzi w połowie. I tutaj tak czułem, że jakbym mu tam gdzieś stanął z boku i mu podpowiedział, papa, no troszeczkę wyczekaj, bo ci ludzie potrzebują też pewnego rodzaju ekspresji. Ale na przykład jak chodzi o język, to on używa o wiele bardziej przystępnego dla młodzieży języka, aniżeli Jan Paweł II. No i to na tym polega, no. A jak się pan by zapytał o najpiękniejsze przeżycie na Błonia...
To chętnie zapytam.
No właśnie, z tej perspektywy uczestnika, jak poszliśmy, bo tam było kilka grup lednickich. Siewcy Lednicy, czyli ta nasza kapela grająca, Schola Lednicka, Tancerze Lednicy i taka mniejsza ekipa, która się nazywała Wspólnota. I ze Wspólnotą myśmy przyszli na Błonia. To była właśnie chyba, to było przywitanie papieża Franciszka. Pamiętam, że padał deszcz. No i tam były tak zwane zwyżki, to wiecie, co to znaczy, to są zwyżki dziennikarskie, a to były zwyżki dla tancerzy, tak, że oni wchodzili troszkę wyżej po stopniach, żeby animować tańce w poszczególnych sektorach. I myśmy byli w sektorze 2A, chyba razem właśnie z ekipą tańczącą, a druga ekipa, no, była tam bardziej na ołtarzu. No i jak padał deszcz, to myśmy się pod tą zwyżkę schowali, także w czasie przemówienia papieża, jak za młodych lat, jak z ojcem Janem jako licealista jeździłem, no siedzieliśmy w no po prostu na trawie, na błoniach, pod tą zwyżką, chroniąc się przed deszczem. I wydaje mi się, że tego typu przeżycia zostaną w tych młodych ludziach, tak, że oni widzieli tych ludzi z Francji, Francja taka steroryzowana ostatnio, oni przyjechali, Włochów widzieli, widzieli Hiszpanów, ale również Afrykańczyków z całego świata, no to tak wyglądało, że te grupy przechodziły, pozdrawiały się, albo na przykład na Starym Rynku oni tańczyli, wdrapywali się na pomnik Mickiewicza, trochę tak jak kibice Lecha na Prozepinę się tutaj w Poznaniu wspinali. No na tym polega młodość, no oni muszą...
Tak nie mogłoby być na świecie, że ludzie z różnych krajów przechodzą, machają sobie, są coś tacy szczęśliwi. Czy to tylko jest przywilej młodości?
No trzeba się nauczyć przegrywać, niestety. I to jest problem wychowawców, bo to, że młodzi ludzie są kierowani do używania broni, na przykład nasi kuzyni, bo nazywam ich kuzynami, muzułmanie, no mają niestety w swoich szeregach takich, którzy ich namawiają do sięgnięcia po broń, do zamachów terrorystycznych i kierują przeciwko innym młodym ludziom. To jest problem, który wynika z tego, jak my przeżywamy relacje z Bogiem. No, jeżeli ktoś przeżywa relacje z Bogiem w taki sposób, że uważa, że najważniejsze jest korygowanie innych ludzi i że w ramach tego korygowania można używać przemocy, no to taki będzie efekt. No, my też mamy oczywiście w swojej historii takie epizody, gdzie ten rys korygowania został postawiony na pierwszym miejscu, no ale powolutku, i to jest różnica ogromna, że wewnątrz wiary w Jezusa Chrystusa jest cały czas miejsce na korektę, jest cały czas miejsce właśnie na poprawkę, no właśnie trochę tak jakbyśmy cały czas operowali szkicami, no że zresztą my mamy tutaj cudowną tradycję, na przykład biskupa Włodkowica, który na jednym ze soborów mówił, że no nie wolno używać przemocy. Nie wolno używać przemocy w szerzeniu wiary. No i myśmy dojrzeli do tego jako chrześcijanie. No daj Boże, żeby inni też do tego dojrzeli. Tylko problem polega na tym, że my nie możemy użyć przemocy, żeby oni dojrzeli do tego, żeby nie używać przemocy, tak? Czyli musimy im zostawić wolność, no modlić się, pościć, tak? Pan Jezus powiedział, że pewien rodzaj duchów tylko postem i modlitwą się da wypędzić.
Thank you.
Na koniec audycji jeszcze dwie informacje. Archidiecezja poznańska chce mieć nowego błogosławionego. 12 września rozpocznie się proces beatyfikacyjny lekarza, doktora Kazimierza Hołogi. Chodzi o lekarza, który poświęcił swoje zawodowe życie dla chorych. Pochodził z Poznania, jednak najbardziej kojarzony jest z Nowym Tomyślem, mówi rzecznik poznańskiej kurii, ksiądz Maciej Szczepaniak.
Jesteśmy przyzwyczajeni do świętych papieży, zakonników i kapłanów, a ciągle za mało mamy świeckich patronów. Kazimierz Hołoga to ojciec rodziny, lekarz medycyny, dyrektor szpitala, chirurg. Kierował się zawsze zasadami etyki lekarskiej i wiary, do której publicznie się przyznawał, a pacjentów przyjmował niezależnie od wyznaczonych godzin pracy. Pamięć o nim jest wciąż żywa w Nowym Tomyśle i właśnie dlatego rozpoczyna się jego proces beatyfikacyjny.
Przypomnę, proces beatyfikacyjny rozpocznie się mszą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu 12 września. I jeszcze jedna informacja, w przyszłą niedzielę podpoznańskie Tulce zapraszają na uroczystą sumę odpustową w przyszłą niedzielę o godzinie 12. Dziś to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień.